13 marca, 13 feralna, ale nam się jakoś ten poranek toczy dobrze, po Bożemu. Z tych wycieczek do radosnego Libanu, gdzie już jest 30 stopni, i do Berlina, gdzie tych stopni jest mniej, i oczekując na to, że w piątek przyjdzie chłodny rosyjski front i znowu spadnie śnieg, i znowu chwyci mróz, wracamy do Polski. Poseł Stanisław Pięta, członek Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Co nowego w komisji?
Cały czas praca. Koncentrujemy się na działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na funkcjonowaniu delegatury ABW w Gdańsku, na relacjach delegatury z delegaturą stołeczną, z centralą ABW. Omawialiśmy wątek już wcześniej obecny w przesłuchaniach, tym razem od strony właśnie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli momentu, w którym ABW zdobyła informacje o działalności państwa P. Przypomnę, to była pierwsza połowa 2010 roku.
Mówimy o małżeństwie Katarzyny i Marcina P.
Tak. Otóż wtedy z opóźnieniem, ale jednak Ministerstwo Gospodarki zorientowało się, że Marcin P. jest osobą karaną i wycofało zgodę na funkcjonowanie jego biznesu jako domu składowego po tym akcie, po tej rezygnacji z funkcjonowania domu, z funkcjonowania Amber Gold jako domu składowego. Miała miejsce rozmowa w Ministerstwie Gospodarki dyrektora Jarosława Mąki z funkcjonariuszem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy nawet dwoma. I tam ABW otrzymało informacje, które niestety zostały zlekceważone. Ta informacja dotarła do naczelnika, funkcjonariusza, który rozmawiał z dyrektorem Mąką, ale nie podjęto żadnych działań weryfikujących. Przypomnę, że mamy wówczas tego rodzaju sytuację. Gość jest wielokrotnie karany. Zamierza zajmować się biznesem polegającym na handlu metalami szlachetnymi. Tak. Przyjmuje pieniądze obywateli. Jest już ta firma od dawna wpisana na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. To, czy się postępowanie w prokuraturze. Są materiały już medialne. Wystarczy wejść w Google i dowiedzieć się. Wystarczy wejść w Google, przeczytać artykuł prasowy i zadzwonić, czy napisać do Komisji Nadzoru Finansowego, by zorientować się w zagadnieniu. To nie następuje. ABW ma człowieka prawie, że na tacy i nic.
Potem... I właśnie, bo tak. Tu rodzi się takie pytanie. Ja wielokrotnie pytam byłych i obecnych oficerów służb specjalnych, dlaczego czegoś nie zrobiono, czy czegoś nie wiedzieli, i oni zawsze niezmiennie odpowiadają: proszę pana, my wiemy, my możemy to zrobić. Ja mówię, to w czym jest problem? W decyzji politycznej. Góra nie zezwala, my nie robimy.
Tak, no to słyszymy w następnych przesłuchaniach, że za zainteresowanie Michałem Tuskiem mogą być postępowania dyscyplinarne. Tego macie nie robić. Wątku lotniczego macie nie robić. To słyszą od...
To słyszą od polityków.
Od prokuratorów.
A prokuratorzy od polityków, rozumiem.
Bo to jest
piętra o tym, są jakoś tak zbudowane,
że ta prokuratura w czasach Donalda Tuska była niezależna, to możemy między bajki włożyć. Oczywiście ona była niezależna od prawa, od swoich obowiązków, od swoich zadań. To widzimy, jak ta prokuratura, czy prokuratury pracowały w Gdańsku. Gdyby nie komisja dzisiaj, gdyby nie wygrana Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, to tego tematu w ogóle by nie było. Dawno byłyby sprawy zamiecione pod dywan, postępowania dyscyplinarne szczęśliwie zakończone, a być może nie mielibyśmy nawet już polskiego przewoźnika lotniczego, bo przecież możemy tam wyszczególnić kilka etapów. Jest etap gromadzenia pieniędzy, a następnie decyzja o zainwestowaniu tych pieniędzy w pewne duże przedsięwzięcie lotnicze, które, jak widzimy, miało na celu przejęcie polskiego rynku lotniczego, osłabienie polskiego przewoźnika narodowego. No to wszystko powinno wywoływać natychmiastową reakcję funkcjonariuszy ABW i zwierzchników funkcjonariuszy ABW.
Czy dotrzecie w ramach pracy Komisji Śledczej do tego piętra politycznego i zaczniecie stawiać zarzuty politykom, czyli tym, którzy decydowali wówczas?
Panie dyrektorze, robimy wszystko, by tak się stało. Chcemy poznać wszystkie aspekty, konteksty działalności służb, nie tylko służb, bo przecież przy przesłuchaniu funkcjonariuszy wychodzi na przykład kwestia braku jakiejkolwiek współpracy, jakiegokolwiek zaangażowania ze strony na przykład Urzędu Kontroli Skarbowej. Przecież ten gość nie płaci podatków przez Marcin długi czas. Tak, Marcin P. Nie płaci podatków, nie składa sprawozdań finansowych, nie składa deklaracji i nie ma żadnej reakcji. Są materiały, które chyba jeszcze nie są odtajnione. Tam słyszymy, to znaczy czytamy o tych doświadczeniach funkcjonariuszy ABW w relacjach z urzędnikami skarbowymi.
No. Czy nie będzie tak, że do wyborów samorządowych nie zdążycie z ostatecznym werdyktem, a w wyborach samorządowych ktoś z komisji, może ktoś nawet bardzo ważny, wystartuje i to dezorganizuje znowu pracę komisji?
Nie bierzemy pod uwagę żadnych wyborów w naszej pracy.
Ale jest kalendarz.
Jest kalendarz, to prawda.
Jesień tego roku,
to prawda. Moim zdaniem jest duża szansa na to, że prace komisji do jesieni zostaną zakończone. To nie oznacza, że my mamy jakieś limity, bo przecież zdarza się, że pojawiają się nowe informacje i to wymaga ponownego przesłuchania świadków, tak jak teraz będziemy ponownie przesłuchiwać prokuratorów. Więc kalendarz wyborczy nie determinuje pracy Komisji Śledczej, tylko zadania, które wynikają z materiału dowodowego,
z
przesłuchań.
Już coś konkretnego komisja tak, będzie miała.
To nie jest tak, że nam się podoba, czy chcemy przedłużać. My chcemy skończyć tę pracę tak szybko, jak to jest możliwe. Są oczekiwania opinii publicznej. Chcemy wywiązać się z zadań nałożonych na członków komisji, na komisję przez Sejm Rzeczypospolitej. No, poza tym mamy rodzinę.
No tak, czyli dobrze, brzmi to wszystko optymistycznie. Skoro zabraliście się za funkcjonariuszy służb specjalnych i prokuraturę, to może już zmierzacie do tego szczytu.
Tak, taki jest plan. No, to są ludzie, którzy powinni być najlepiej zorientowani, powinni mieć największą wiedzę. To, że na przykład przychodzi koordynator służb specjalnych, minister spraw wewnętrznych, pan Cichocki, i on nie potrafi sobie przypomnieć, kiedy rozmawiał o Michale Tusku ze swoim szefem, czy z nadzorującym, czy z podlegającym mu generałem Bondarykiem, no to państwo rozumieją, że człowiek, tak, który traci pamięć w momencie, gdy pada nazwisko Michał Tusk, no, ma, powiedzmy, umiarkowaną wiarygodność.
Nazywano to prawda czasu, prawda ekranu, więc jest prawda czasu, jest prawda tego oficjalnego, co się dowiadujecie. No, to są dwie różne prawdy, bo ludzie tak szybko nie tracą pamięci.
No, widocznie ten stres, media, obecność dziennikarzy wywołuje taki wstrząs.
A to może okazuje się, że w organach ścigania w tamtym czasie jakimś istotnym kryterium przyjmowania i powierzania ważnych funkcji była słaba pamięć. No, bo wszyscy na to zapadają.
Widzimy tę drwinę. Widzimy, jak wcześniej ci świadkowie stają, ślubują mówić prawdę i tylko prawdę, całą prawdę. No, potem obserwujemy te wycinkowe luki w pamięci, bo to nie jest tak, że niczego nie pamiętam. Tutaj od na przykład A do C pamiętają doskonale, D, E dziura, a od F znowu pamięć powraca. No to... No
cóż, to już musi się tym zająć albo psychiatria, albo jednak kryminologia. Bo tutaj no jakieś rozwiązanie tej zagadki istnieje.
Oczywiście. Wydaje się, że jednak przybliżamy się do prawdy, poznajemy wiele jakby nowych aspektów funkcjonowania ówczesnych instytucji, urzędów, funkcjonariuszy, urzędników. No, no Polacy mają prawo poznać, jak działało państwo polskie, gdy kierowali nim ludzie z Platformy Obywatelskiej i ZSL-u, czy PSL-u.
Tak, ZSL to chyba właściwa nazwa. No, daj Boże, że teraz już jest inaczej. Wierzmy w to, że państwo polskie jednak zmienia się na lepsze. Naszym gościem był poseł Stanisław Pięta, członek Sejmowej Komisji do Spraw Zbadania Afery Amber Gold.
Dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za zaproszenie.
Miłego dnia, dziękuję bardzo. A my co? No, my musimy jakoś to spuentować. To może Talking Heads, Psycho Killer.